Kulisy historii, kolejny odcinek cyklu. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest dr Soraya Kuklińska, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy i autorka tej fantastycznej monografii. Chciałbym zacząć Pani doktor od pochwały, że napisała Pani tą książkę, że włożyła Pani ogromny trud badawczy. Ale bym chciał zacząć od takiej kwestii, od dwóch kwestii. Pierwsze, ile czasu Pani zajęło napisanie tej monografii i ewentualnie na jakie trudności przy jej pisaniu się Pani natknęła?
Książka jest efektem mojego doktoratu, który robiłam na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pracowałam nad tym około 6-7 lat. Problemy to przede wszystkim były finansowe. Tak naprawdę od samego początku...
Nie otrzymała Pani żadnego grantu, który pozwolił sfinansować badania, studiowanie archiwów, wyjazdy zagraniczne?
No niestety nie. Otrzymałam dwa niewielkie granty, nie oszukujmy się, od uczelni, ale to już pierwszy grant był w połowie badań, a drugi w zasadzie na zakończenie. A tak od wszystkich, przez cały okres badań słyszałam, że na zbrodniarza wojennego i to jeszcze do tego Dietwangera środków nie będzie, że to się nie uda, że ten temat jest za trudny, na pewno nie znajdę dokumentów. Także co nas nie zabije, to nas wzmocni, tak bym to podsumowała. Dlatego kwestie finansowe były najtrudniejsze, bo na każdą kwerendę musiałam odkładać pieniążki przez rok, żeby pojechać na tydzień do Niemiec. I tu olbrzymia pomoc męża i rodziców, zresztą teraz się mogę już z tego śmiać, ale wtedy to naprawdę było ciężkie, zastanawianie się, czy mieć na żywność, na nocleg, czy na kserówki dokumentów, a wtedy jedna strona ksero kosztowała w Bundesarchiv w przeliczeniu na nasze 2,50. A tylko po pierwszej kwerendzie miałam ponad 1000 stron kserówek i akurat rachunek przyszedł do mojego taty, to mało zawału nie dostał, jak zobaczył kwotę, jaką trzeba zapłacić. Także wsparcie to miałam dopiero od momentu, wsparcie merytoryczne i naukowe, dopiero od momentu, jak moim promotorem został profesor Aleksander Lasik. I za to mu bardzo dziękuję.
To, co Pani mówi, jest zdumiewające, ponieważ wielu polityków, ludzi opiniotwórczych w Polsce mówi o tym, żeby badać historię II wojny światowej, żeby badać zbrodnie niemieckie i rozumiem, że dla młodego naukowca to się te deklaracje nie przekładają na praktyczną pomoc.
Mogę mówić w swoim imieniu, ale też wiem od kolegów na doktoratach, że są spore problemy z finansowaniem, zwłaszcza takich tematów szerszych, gdzie potrzeba kwerendy za granicą. Niestety my się skupiamy chyba po prostu bardzo na tym, żeby opisać ofiary, a gdzieś nam umykają sprawcy. Takie odnoszę wrażenie.
Może dlatego, że łatwiej się pisze o ofiarach, jak się okazuje, niż o sprawcach, czego Pani tutaj przytoczona historia jest najlepszym dowodem.
Może tak być.
A czy pojawiały się głosy, pojawiały się osoby, które odradzały na przykład temat?
Tak. W zasadzie od momentu, jak wybrałam ten temat doktoratu, to tak jak mówiłam, to w zasadzie przez cały doktorat słyszałam, że nie znajdę materiałów, że to nie jest dobry pomysł, że nie podołam.
To taka bym powiedział słabe wsparcie i słowa. Słabo panią motywowano.
Niestety, ale mnie to w zasadzie motywuje, bo im bardziej mnie ktoś zniechęca, to z tym większym uporem dążę do celu.
pewien wymiar natury kobiecej się tutaj odzywa. Pani doktor, jak pani sobie tłumaczy ten fakt? Bo to jest bardzo ciekawe zjawisko. Na szczęście pani przełamała taki imposybilizm części środowiska naukowego i poszła pani za ciosem, czego owocem jest ta, proszę państwa, fantastyczna monografia, pomimo że opisuje no, dosyć ponurą postać i ponury okres w polskiej historii. Ale jak pani sobie tłumaczy ten fakt, że Polska, kraj na przestrzeni no, wieku, powiedzmy, przyjmijmy na przestrzeni wieku taką cezurę czasową, była szczególnie dotknięta wojnami, pierwszą, jak i drugą wojną światową, która w zasadzie prawie zniwelowała i zniszczyła elitę polską ze strony jednego oprawcy, czyli nazizmu niemieckiego i komunizmu sowieckiego, a tak mało, szczególnie w III RP, te tematy się bada. Mówię, na szczęście pani przełamała tą słabość.
Nie mam pojęcia, z czego to wynika. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Niewykluczone, że problemem jest właśnie ta strona finansowa i to, że większość materiałów, jeśli chcemy badać sprawców, znajduje się za granicą, co dla wielu osób jest też sporym utrudnieniem, chociażby jest tu potrzebna znajomość języków, żeby się poruszać po archiwach zagranicznych.
No, jest to jakaś próba wytłumaczenia, bardzo delikatna i dyplomatyczna, pani doktor. No to przejdźmy już do postaci, do samej treści pani pracy, pani książki, pani doktoratu. Dlaczego ten okres i ten bohater? Co panią skłoniło do napisania o Oskarze Dirlewem Wangerze tak obszernej pracy? Obszernej i dobrej, to chcę podkreślić.
Jeszcze do poprzedniego pytania nawiążę. Tak a propos tych obaw z wyjazdem za granicę do archiwów, bo teraz mi się nasunęło, że szczególnie w niemieckich archiwach spotkałam się z tak życzliwym i przyjaznym przyjęciem, że aż to było oszałamiające. I tak naprawdę w niemieckich archiwach o wiele lepiej mi się szukało nawet czasami niż tu w naszych polskich, gdzie trwało to o wiele dłużej. A w Niemczech nawet jeśli czegoś nie rozumiałam, to obsługa no, fantastycznie po prostu tłumaczy z olbrzymią życzliwością. A dlaczego ten temat? Od zawsze interesowało mnie Powstanie Warszawskie, II wojna światowa. W zasadzie to no, od szkoły podstawowej. W szkole podstawowej się zaczęło moje zainteresowanie Powstaniem Warszawskim. Najpierw się zaczytywałam w różnych wspomnieniach powstańców. Później zaczęłam zgłębiać, dlaczego do powstania doszło, jak podjęto decyzję. No i no, autentycznie w którymś momencie zdałam sobie sprawę z tego, że o tej stronie niemieckiej naprawdę niewiele wiadomo. Świetna książka Tadeusza Sawickiego, Rozkaz zdławić powstanie. Książka Hansa von Kranhalsa, Warschauer Aufstand, niedawno przetłumaczona na polski. Ale poza tym, jeśli chcemy się dowiedzieć czegoś o stronie niemieckiej, no to brakuje publikacji.
To prawda, zwłaszcza przez ostatnie 30 lat, bo historiografia PRL-owska nawet ten okres opisywała. Były liczne badania, kontynuował swoją pracę jeszcze powołany przed wojną Instytut Zachodni, który zresztą miał różne swoje oddziały, delegatury, jeśli można tak to ująć, w różnych miastach Polski, nie tylko działający w Poznaniu. No i nagle pojawia się luka, mimo że przestaje istnieć cenzura, przestaje istnieć nacisk, nie wiem, partii. No i co? I badacze przestali być zainteresowani, mimo że z drugiej strony w przestrzeni publicznej dużo więcej, nawet politycy na ten temat mówią, deklarują, składają różnego rodzaju deklaracje. I co? I taki młody historyk, młody doktorant zabiera się za pracę, słyszy tak, nie ma pieniędzy, nie ma grantów, jest jakiś rodzaj takiej takiej politycznej poprawności, żeby takich tematów nie badać, jak pani myśli?
No, wolałabym nie wchodzić.
Rozumiem. No dobrze. Pani doktor, jeżeli tak słyszałem od historyków, że najtrudniejszą pracą tak naprawdę dla historyka jest napisanie biografii, bo trzeba się do tej postaci w jakiś sposób ustosunkować. Najlepiej właśnie żadnego osobistego, emocjonalnego stosunku nie mieć. Złapać taki rodzaj dystansu badawczego. Część historyków z kolei mówi, że dobrze pisać biografię, ponieważ przez biografię można opisać jakiś aspekt rzeczywistości. Więc są różne techniki, różne strategie. A pani jaką strategię przybrała, jak usiadła pani do postaci Dirlewangera i dlaczego akurat jego konkretnie pani wybrała?
Mnie od zawsze fascynowała w historii jednostka, pojedyncze osoby i zawsze chciałam wiedzieć, co działo się z poszczególnym człowiekiem. To, że działy się jakieś wydarzenia, no to było tło. I tu znowu wrócę do Powstania Warszawskiego. Zawsze oglądałam fotografie z Powstania i przede wszystkim zastanawiało mnie, kto na tych zdjęciach jest, jakie były losy tych ludzi, co się z nimi działo. To widać zresztą też w moich artykułach, że zazwyczaj dotyczą pojedynczego człowieka. Tak samo było z Dirlewangerem. Historia jednostki jest niezwykle ciekawa, ale dla mnie ważniejsza była postać dowódcy, bo też bez Dirlewangera ta jednostka by nie istniała i na pewno nie przybrałaby takiej formy, takiego kształtu, jaki miała. To Dirlewanger nadał jej cały ten kształt. I to jest dla mnie najciekawsze. I chciałam zobaczyć po prostu, kim on naprawdę był. Zobaczyć człowieka oczami współcześnie mu żyjących ludzi, odrzucając te wszystkie stereotypy, mity, naleciałości powojenne, to jak go teraz już po kilkudziesięciu latach opisujemy i jakiego go znamy na podstawie blogów czy artykułów prasowych.
A jakie mity i stereotypy odnośnie jego osoby funkcjonowały w takim szerszym odbiorze publicystycznym, historycznym? Jaki obraz stworzono, a jaki w toku pracy pani obraz Dirlewangera się odsłonił?
Przez wszystkie lata, to w zasadzie od okresu po wojnie, gdy rozpoczęły się procesy zbrodniarzy nazistowskich, w jakiś sposób kreowano obraz Dirlewangera. To zaczęło się od procesu Reinefarta i Erisha von Dembacha Zalewskiego, którzy, aby odsunąć od siebie ciężar winy, między innymi za powstanie warszawskie, przerzucali winę na nieżyjących już dowódców wtedy, na Bronisława Kamińskiego i na Dirlewangera. I byli w tym na tyle skuteczni. Von Dembach, który bardzo cenił Dirlewangera w trakcie wojny, opowiadał, że zeznawał, że to był nałogowy łgarz i pijak. Z kolei Reinefart wszędzie podkreśla, że Dirlewanger nie podlegał jego rozkazom, w żaden sposób nie mieli kontaktu. To wszystko przyczyniło się do tego, że gdy zakończyły się procesy, masowej świadomości już Dirlewanger zaczął jawić się jako główny dowódca sił niemieckich podczas tłumienia Powstania Warszawskiego. A potem mamy lata 60., gdy zaczynają się plotki na temat powojennych losów Dirlewangera. Był widywany w najprzeróżniejszych miejscach, na lotniskach w Niemczech, w różnych miastach. Najbardziej sensacyjne doniesienia są z Egiptu, że tam formował różne oddziały. Wtedy różni autorzy publikują powieści, artykuły takie pseudodokumentalne i tam opisują Dirlewangera jako wielkiego SS-mana w czarnym, długim, skórzanym płaszczu. Opisują, że Dirlewanger siejąc postrach wśród podwładnych, dowodził, że go nienawidzili, że dla przyjemności lubił wieszać co któryś dzień swoich podwładnych bądź z Białorusinów czy Polaków. I ten obraz zapada w pamięć. Jest też na tyle, nazwijmy to, krwiożerczy, że tym lepiej zostaje odebrany. Im coś bardziej kontrowersyjnego czy krwiożerczego, tym lepiej ludzie to zapamiętują. I ten obraz Dietla Wangera z lat 60. automatycznie przeszedł do czasów współczesnych. Obecnie blogerzy czy dziennikarze posługują się tymi stereotypami, przetaczając te wszystkie historie, nie sprawdziwszy ich. Są chyba dwie z postacie, które najbardziej wykreowały postać Dietla Wangera. Jedną jest Matthias Schenk, saper, którego wcielono pod rozkazy Dietla Wangera podczas Powstania Warszawskiego. Natomiast drugą osobą jest Hernandez, autor książki Nazistowskie bestie. Hernandez opisuje, podpiera swoją teorię o sadyzmie i krwiożerczości Dietla Wangera przykładem z Lublina, gdzie Dietla Wanger otruł z kilkudziesięciu Żydów strychniną. To wydarzenie faktycznie miało miejsce. Otruł strychniną ze względu, jak to ujął, nie chciał zniszczyć ubrań tych Żydów. Samo wydarzenie jest na tyle przerażające, że nie potrzeba go ubarwiać. Natomiast Hernandez dodaje tam różne straszne historie, mówiąc o tym, jak to później te ciała ćwiartowano, gotowano z nich zupę i tym podobne rzeczy. No to zapada w pamięć. Natomiast Schenk moim zdaniem jest bardzo mało wiarygodnym źródłem. On opowiada, że został wcielony do jednostki już 1 sierpnia w Warszawie, gdzie wtedy jeszcze SS Underkommando Dietla Wangera tam nie ma. Mówi też, że co chwilę spotykał Dietla Wangera, widywał go w różnych sytuacjach. Chyba najbardziej znanym przykładem jest ten z 5 sierpnia z Woli, gdy Schenk opowiada, że Dietla Wangera mordował dzieci z sierocińca, no tylko że Dietla Wangera wtedy jeszcze nie było na Woli. I Schenk w zasadzie nie mógł widzieć Dietla Wangera w takich sytuacjach, które notabene oczywiście miały miejsce. Dietla Wanger mordował z kobiety i dzieci, ale czemu mówię, że Schenk raczej nie mógł go widzieć? Żołnierze Dietla Wangera, którzy go znali od 40 roku, nie widzieli go w Warszawie ani razu. Rozkazy przekazywał im zastępca, oficer sztabu z Kurt Weisse. To wszystko ma wpływ na to, jak postrzegamy Dietla Wangera w masowej świadomości. Zresztą jeszcze wracając do Schenka, jego opis samego Dietla Wangera to jest też kalka tych opisów z lat 60., właśnie tego wielkiego SS-mana w czarnym płaszczu, czy nawet Schenk też przytacza, że Dietla Wanger co czwartek wieszał skazańców, odkopując im stołki spod nóg, czy że po raz ostatni widział go w Warszawie, gdy ten w tym długim płaszczu maszerował w towarzystwie dwóch pięknych, eleganckich kobiet przez palące się miasto. Takie rzeczy opisywano w latach 60. I wszyscy to powtarzają, nie zastanawiając się nad tym, jak było naprawdę i czy to się zgadza z faktami.
To przechodząc teraz do takiej kwestii właśnie materialnej, istotnej dla historyka. No i pani jest osobą już zbyt młodą, Upłynęło też już bardzo dużo czasu od tych wydarzeń, więc trudno było, podejrzewam, trafić pani, dla pani na świadków epoki, którzy, nie wiem, Dirla van Geera znali, obcowali z nim na co dzień. Raczej musiała pani bazować na źródłach materialnych, na różnego rodzaju zapisach archiwalnych. Czy dużego rodzaju zasób archiwów na temat Dirla van Geera się zachował? Czy miała pani kłopot? Czy pojawiła się gdzieś w życiorysie luka, której pani nie mogła wypełnić treścią, bo nie miała na to materialnych dowodów w postaci archiwów?
Zasób archiwalny na temat Dirla van Geera jest olbrzymi. Ja sama się nie spodziewałam, że aż tyle materiałów znajdę. Udało mi się dotrzeć nawet do dzienników szkolnych Dirla van Geera. Odnalazłam książeczkę wojskową z I wojny światowej, o której na przykład Christian Ingra opisał, że się nie zachowały żadne z materiały z tego okresu. Z czasów II wojny światowej wiemy najwięcej, szczególnie z Białorusi zachowało się bardzo dużo z dokumentów. Jedynym momentem, o którym wiemy najmniej, jest wojna domowa w Hiszpanii. Tu faktycznie brakuje materiałów, przynajmniej na razie nie udało mi się nic więcej odnaleźć ponad to, co Dirla van Geer sam podaje, bądź jego dowódca z Hiszpanii, w liście do bodajże Himmlera pisze. Słowacja też, powstanie narodowe na Słowacji jest słabiej udokumentowane, ale to już jest ten końcowy okres wojny i tu po prostu z końcówki 1944-1945 roku brakuje źródeł, bo większość niestety uległa zniszczeniu, bądź nikt już nie miał czasu zapisywać różnych rzeczy.
Istnieją takie kolejne obiegowe opinie. Padło tutaj nazwisko Reina Farta, rzeźnika przede wszystkim warszawskiej Woli. Ta jego historia, a raczej jej finał, że sobie tutaj bohater umiera spokojnie na jednej z wysp, jako były burmistrz z największą emeryturą generalską, no ale był człowiekiem, który nie cieszył się estymą wśród żołnierzy, ponieważ nie był elementem tego systemu wojskowego. O tyle pani bohater, opisywany przez panią bohater, Oskar Dirla van Geer nim był. Jak kształtowała się generalnie ta kariera Dirla van Geera, nim stał się tym, jakim go zapamiętaliśmy, czyli tym pogromcą powstania warszawskiego?
Ja tu jeszcze dodam, zanim odpowiem na to pytanie, że właśnie Reinhardt nie cieszył się popularnością, czy jak to ująć? Nie był poważany jako dowódca, szczególnie przez Dirla van Geera. I tu zachodziły różne sytuacje między Reinhardtem i Dirla van Geerem. Jak to podwładni Dirla van Geera mówili, podwładni Reinhardta zresztą też. Reinhardt nigdy nie mógł być pewien, w którą stronę pójdzie na tarcie Dirla van Geera, bo Dirla van Geer po prostu nie słuchał jego rozkazów. Zresztą zabronił też oficerom łącznikowym Reinhardta wstępu do swojej siedziby, do swojej kwatery. A do kariery Dirla van Geera. Dirla van Geer był typowym żołnierzem. Bardzo młodo, bo zaraz po maturze wstępuje do wojska. W 1914 roku rusza na front, gdy rozpoczyna się pierwsza wojna światowa. Można powiedzieć, że walki frontowe to jest coś, co go napędzało. Gdy został ranny i miał 40% trwały uszczerbek na zdrowiu, skierowano go do prac sztabowych w 7. Dywizji Landwehry, no ale nie wytrzymał zbyt długo za biurkiem. Prosił o przeniesienie na front, walczył na froncie wschodnim. W okresie dwudziestolecia międzywojennego również udziela się we Freikorpsach, w oddziałach SA. Robi jednocześnie karierę naukową z karierę zawodową. No i później w 36 roku rusza na front do Hiszpanii. Tam działa w Legionie Kondor, jest też szkoleniowcem z jednostki szkoleniowej IMKER. I gdy kończy się wojna domowa w Hiszpanii, wraca do Niemiec. W 1939 roku rozpoczyna się II wojna światowa. I Dietwanger jako rezerwista, do tego niepełnosprawny i jeszcze z wyrokiem w 1934 roku przecież był skazany, tak naprawdę nie jest potrzebny na froncie. Prawdopodobnie czuje się odstawiony na boczny tor i zabiega o to, żeby ktoś go wysłał na front. Pisze do Himmlera z pomocą swojego przyjaciela jeszcze z dawnych lat, z czasów Esslingen, do Gottlob Bergera. Z pomocą Bergera uzyskuje zgodę u Himmlera na dowodzenie oddziałem kłusowników. No i tak zaczynamy drugą wojnę światową, ale tu chyba już odeślemy do książki.
Pani doktor, studiując Pani biografię, na pewno Pani natrafiła na całą historię rozliczeń powojennych, głównie Niemiec Zachodnich, z ową najświeższą wówczas historią dla Niemców. Kiedyś było takie świadectwo, bardzo ciekawe, nie historyczne, nie w postaci dokumentów, nie w postaci poważnej książki historycznej, tylko świadectwo słowne. Pamiętam, jak polski poeta wybitny Zbigniew Herbert w książce, w rozmowie z Jackiem Sznadlem, w książce Hańba domowa, taką obszerną relację, głównie o czasach stalinizmu, tam oczywiście składa Zbigniew Herbert na temat swojej postawy, ale on odwołuje się do takiego procesu, który był po wojnie w Krakowie, który bardzo wysoko oceniał zresztą Herbert, gdzie skazano całą obsadę i załogę obozu Auschwitz-Birkenau. Uważał Herbert, że pomimo, że to się odbywało w ciężkich czasach stalinowskich, że to był bardzo dobrze z punktu widzenia karnistycznej prowadzony proces, no i bardzo sprawiedliwy. Parę lat temu też wydawnictwo Uniwersytas Krakowski wydało taką książkę Medycyna w Auschwitz. Wstrząsająca relacja, czego dopuszczali się lekarze w obozach zagłady, ale autor pokusił się o taką rzecz, która jest jeszcze bardziej wstrząsająca, czyli sporządził całą listę lekarzy, którzy w Auschwitz eksperymentowali na ludziach, którzy legalnie po wojnie w Republice Federalnej Niemiec prowadzili praktykę lekarską. On nawet tam taką listę na końcu właśnie dołącza, autor, gdzie kto pracował, w jakim miejscu, spokojnie dożył godziwej emerytury i zmarł. Czy Pani zdaniem wszystkich tych, którzy zasługiwali na proces powojenny, rzeczywiście skazano? Ja wiem, jak brzmi mniej więcej odpowiedź, że to jest pytanie banalne, które kieruję do Pani, bo zachodnie Niemcy sobie z tym raczej nie poradziły.
No, jak wiemy, nie wszystkich skazano. Bardzo dużo osób uniknęło tej sprawiedliwości. No, czego przykładem jest Heinz Reinefart, już wcześniej wspominany. Zresztą no, spośród podwładnych Dietwangera również większość po wojnie przeszła proces denazyfikacji i ułożyła sobie życie, życie rodzinne, jakoś funkcjonowali w tej nowej rzeczywistości.
Czyli trochę mówiąc tak banalnie, dla wielu ludzi nic się nie stało. Po prostu formalnie przeszli proces denazyfikacji, tworząc struktury nowego państwa zachodnio-niemieckiego.
Dokładnie tak.
Pani doktor, i ostatnie moje pytanie, jeśli uchyli Pani rąbka tajemnicy, nad czym Pani teraz pracuje?
Obecnie w ramach zespołu pełnomocnika do spraw badań nad terrorem okupacyjnym pracuję nad monografią dotyczącą województwa nowogródzkiego w czasie II wojny światowej. A poza tym, tak pobocznie, zbieramy materiały i przygotowuję się do napisania kolejnej z biografii, również biografii zbrodniarza wojennego. Tym razem planuję pisać o Teodorze Ajke, inspektorze obozów koncentracyjnych i dowódcy dywizji SS Totenkopf.
Czekamy na obie publikacje, pani doktor. Bardzo dziękuję. W kulisach historii dzisiaj była z nami pani doktor Soraya Kuklińska, oddział historyk, badacz dziejów najnowszych, oddziału Wybiuru Badań Historycznych w Bydgoszczy i autorka tej książki, którą szczerze państwu polecam, mimo że nie jest to łatwa lektura, która też budzi spore emocje u odbiorcy. Przynajmniej u mnie wzbudziła, ale cieszę się, że ta książka powstała, że została napisana przez młodego historyka. Dziękuję bardzo, pani doktor.
Dziękuję.